Dobrze, to zaczynamy. Tutaj tak szumnie nazwane zostało, czy hasło jest nadane, strategia rozwoju Kościoła. Jestem bardzo takim praktycznym człowiekiem, który szuka dobrych, szybkich sposobów, żeby osiągnąć cel. I to mnie zawsze zastanawiało. W różnych rzeczywistościach, w których funkcjonuję, czy w pracy, czy w rodzinie, czy też w służbie, jak to się dzieje, że jedni robią coś, próbują, starają się i tego celu nie widać, a inni z kolei robią coś i widać ten cel, widać wyniki, widać, że coś się zmienia, że coś się zmieniło, że są efekty działania. I też zastanawiałem się nad tym, jak to się dzieje, że jedne kościoły rozwijają się szybko i nie chodzi tutaj tylko o to, że przybywa ludzi bardzo dużo, bo nie tylko rozwój ilościowy jest to, co jest ważne. Ważne jest też życie każdego osobistego członka, ten rozwój wewnętrzny, ten rozwój osobistego życia z Bogiem. I spotkałem się, uczestniczyłem w takiej konferencji już kilka lat temu, gdzie przyjechali naukowcy z Niemiec i opowiadali właśnie o naturalnym rozwoju Kościoła. Opowiadali o badaniach, które zrobili i tym się chciałbym z wami podzielić. Mam na początku taki pusty slajd. Nie wiem, czy coś tutaj tam będzie. To jest takie pytanie. Co zrobić, żeby zbór się rozwijał? I teraz nie wiem, czy mam was pytać i będzie tutaj rzucać mi odpowiedzi. I wiecie, pomysłów jest bardzo dużo. Ja tutaj napisałem sobie tam, że jest kilka możliwych pomysłów, ale ludzie mówią różne rzeczy. Mówią, a gdybyśmy mieli innego pastora. No, jesteś Marcin jest tutaj nie tak długo, więc może to nie jest. Ale też może być wyjście. A może gdybyśmy więcej się modlili, to by się wtedy coś działo. Ktoś inny powie, gdybyśmy więcej ewangelizowali. Ktoś inny powie, gdybyśmy się bardziej troszczyli o siebie nawzajem. I wiecie, te wszystkie rzeczy, pewnie sami sobie to uświadamiacie, ale to są dobre odpowiedzi. To są dobre odpowiedzi, tylko że też żadna z nich nie jest jedyną odpowiedzią. Żadna z nich nie jest czymś takim, że możemy powiedzieć i też kiedy patrzymy w Pismo Święte na to, jak Bóg działał w dziejach apostolskich, jak Bóg działał przez apostołów, jak Kościół się rozwijał, to nie była tylko i wyłącznie modlitwa. To nie był tylko i wyłącznie post, to nie była tylko i wyłącznie ewangelizacja. A co zrobić? Co zrobić, żeby Kościół się rozwijał? I zaraz opowiem, czym jest ten naturalny rozwój Kościoła, natomiast może przeskoczymy troszeczkę dalej. Tutaj już pastor Marcin powiedział, że Bóg jest tym, który daje wzrost. I ja może nie będę tego cały czas powtarzał, ale to, czym takie badania mogą się w ogóle zajmować, to tylko tym, co człowiek czy co ludzie mogą zrobić. Nie można badać, jak Bóg działa i co Bóg czyni i próbować to ułożyć w jakiś schemat i próbować powiedzieć, jeżeli to zrobimy, pomodlimy się, wiecie, niektórzy tak próbują. Jeżeli pomodlę się ileś razy o określonej porze, to na pewno Bóg coś zrobi. Ale tak to nie działa. I Jezus mówi coś takiego, że człowiek sieje ziarno, ziarno kiełkuje i wzrasta, ziemia sama z siebie owoc wydaje. I nie wiemy, jak to się dzieje. Nie wiemy do końca, jak to działa. I to, czym dzisiaj się jeszcze będziemy zajmować, to jest to, że my możemy zająć się tym podlewaniem, możemy zająć się sianiem, możemy zająć się zbieraniem, ale nie możemy zająć się nadawaniem wzrostu. I dalej w tym fragmencie czytamy, że bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, by nadeszło żniwo. I wiecie, kiedy Jezus mówi o Królestwie Bożym, mówił często, że nie wiadomo, jak to się dzieje. Że kiedy patrzymy, w nocy coś rośnie, że kiedy jest wrzucone są drożdże do ciasta, to one wzrastają i to jest tajemnica. I wiecie, Kościół, tak jak wszystko, co Bóg stwarza, ma naturę wzrostu. Wszelkie Boże stworzenie ma naturę wzrostu. Kiedy patrzymy na kwiaty, kiedy patrzymy na zwierzęta, kiedy patrzymy na to, co nas otacza, to jest ta natura wzrostu. I to jest taki piękny przykład, że kiedy jemy jabłko i zostają tam pestki, to taka mała pesteczka stanie się potem potężnym drzewem, bo Taka jest jego natura. I tą samą naturę Bóg umieszcza w Kościele. Tą samą naturę Bóg umieszcza... A co to jest Kościół? Kto to jest Kościół? W nas. W nas. Razem. Kiedy jesteśmy razem połączeni miłością Chrystusa, a wtedy możemy odkrywać tą właśnie Bożą naturę do wzrostu. I badacze szukali różnych odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że Kościół wzrasta. Tutaj jest takich parę obrazków. Szybko przeskoczymy, żeby nie zanudzać. Wiecie, jeżeli słyszymy o tym, że jakiś zbór się dobrze rozwija, to jest taka tendencja, żeby pojechać do tego zboru. W Polsce może nie jest to tak popularne, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zbory, gdzie się dobrze rozwijają, inni pastorzy jadą do tego zboru, próbują zobaczyć, co tam zostało zrobione i potem próbują to zrobić u siebie w zborze. I wiecie, to często nie działa, bo są inni ludzie, są inne potrzeby, są inne możliwości. I to, co te badania chciały zrobić, to zebrać informacje z całego świata, bo to prawie z całego świata było zebrane, i znaleźć zasady, które będą wspólne dla wszystkich zborów. To ten rysunek temu służyć ma. Takie troszeczkę statystyki. Około 1000 kościołów w 32 krajach, w 18 językach i na 6 kontynentach. Jak widzimy, nawet Polska w tych badaniach uczestniczyła. Było troszkę zborów z Polski też poproszone o to, żeby wypełnić ankiety, żeby uczestniczyć w tym badaniu. Także z różnych krajów, widzimy tutaj kraje azjatyckie i też te, gdzie obecnie są trudności. Chrześcijaństwo przeżywa trudności. Widzimy Indie, gdzie są też prześladowania wierzących i też kraje, w których to chrześcijaństwo jest mocne, stabilne, Stany Zjednoczone czy Południowa Ameryka, gdzie Kościół się bardzo, bardzo dynamicznie rozwija. Także takie badania zrobiono i co odkryto w związku z tym? To jest bardzo ogólnie, wszystko na jednym ekranie. Odkryto, że na to, żeby zbór się dobrze rozwijał, żeby dobrze wzrastał, wpływa przede wszystkim jego jakość. Czyli nie chodzi o to, że zbór podejmuje jakieś specjalne działania. Na przykład, że o danej porze roku robi ewangelizację i to zawsze i wszędzie będzie działało. To może działać, to działało może jakiś czas temu i może będzie działać za jakiś czas, ale to nie jest klucz do sukcesu. I wychwycono, czy z tych badań odkryto 8 takich cech, ja króciutko każdą omówię, teraz powiem, umacniające przywództwo, służba wykorzystująca dary, entuzjastyczna duchowość, funkcjonalne struktury, inspirujące nabożeństwa, holistyczne małe grupy, ewangelizacja nakierowana na potrzeby i serdeczne relacje. Tu są słowa, które są rzadko w zborze używane, rzadko używane podczas kazań, ale proszę was o wyrozumiałość i o zrozumienie. One najlepiej oddają to, co odkrywano podczas tych badań. Idąc dalej. Pierwszą taką cechą, o której chciałbym powiedzieć, to jest umacniające przywództwo. Odkryto, że zbory, które się dobrze rozwijają, to są zbory, w których jest przywództwo, które nie jest zainteresowane tylko samymi sobą jako dobrymi przywódcami, ale przywództwo wspiera wszelkie inne służby, wszystkich członków w tym, w jaki sposób służą. I tutaj taki mały wniosek z tych badań wynikł, że tak zwane mega kościoły, w Polsce nie mamy takiego zjawiska zbyt mocnego, natomiast w Stanach Zjednoczonych na przykład są zbory kilkudziesięciotysięczne. I odkryto, że to nie wcale te największe zbory, nie te takie, do których ludzie, w Polsce jest może troszeczkę inaczej, ale w Stanach ludzie naprawdę, wiecie, w Polsce, kiedy rozmawiamy, ja do czynienia też troszeczkę z ruchem zakładania zborów, kiedy mówimy o tym, że gdzieś zbór powstaje, to często nie jest łatwo, to nie jest szybko. To nie jest tak, że coś się zaczyna i za chwilę powstaje zbór. To często są długie lata pracy. W Stanach Zjednoczonych wygląda troszeczkę inaczej. Przyjeżdża pastor, rozpoczyna zbór i z innych zborów ludzie się zbiegają i jest nowy zbór. To nie jest droga. To nie jest droga do tego, żeby powstawały zbory. I pierwszą cechą było właśnie umacniające przywództwo. czyli rozdzielanie służb, przywództwo w oparciu o wizję, o plan, o którym tutaj pastor Marcin mówił. To była pierwsza cecha. Zbory, które posiadają taki model przywództwa, rozwijały się. Drugą cechą to jest służba wykorzystująca dary i będziemy jeszcze o tym troszeczkę więcej mówić. Czy tu mamy jakiś wniosek? Tak, wniosek jest właściwie oczywisty, że kiedy chrześcijanie służą zgodnie z posiadanymi darami, zazwyczaj mniej polegają na własnych siłach, a bardziej na mocy Ducha Świętego. Kiedy te rzeczy, które Bóg nas włożył, i nie mówię tutaj tylko o takich rzeczach, które są spektakularne, czy dziwne, czy nienaturalne, ale są Boże, które są w nas. Wtedy, kiedy wiemy, że dostaliśmy to od Boga, to polegamy na Nim. Jeżeli robimy coś, w czym nie jesteśmy pewni, czy to jest nasze obdarowanie, musimy się wysilać, musimy się, jak to czasem się mówi, napinać. Musimy się bardzo starać, żeby coś wyszło. A kiedy jesteśmy w miejscu, w którym obdarował nas Bóg, w którym postawił nas Bóg, kiedy mamy zrozumienie darów i znaczenie służby, wtedy można polegać na Duchu Świętym. Kolejna cecha, ona jest trochę tajemnicza. Entuzjastyczna duchowość. I odkryto, że wspólnoty, w których wierzący są pełni entuzjazmu dla swojego kościoła, te wspólnoty wzrastają zdecydowanie szybciej. I to jest właśnie pytanie, kiedy ktoś pyta cię o twój zbór. Ktoś pyta cię, czym jest dla ciebie twój zbór? Czy lubisz przebywać z ludźmi? Wiecie, ludzie często mówią, ja Boga bardzo kocham, ale jak na tych ludzi patrzę, to jest mi trudniej. Ale tam, gdzie ludzie chcieli przebywać z Kościołem. Moja żona często o tym opowiada. Jak opowiada świadectwo, mamy teraz świadectwo swojego nawrócenia. Mamy teraz, przeprowadziliśmy się, mieszkamy w takim domku pod lasem i mamy taką panią sąsiadkę, która nie ma zbyt wielu znajomych, tam nie mieszka za dużo ludzi i często z moją żoną rozmawia. I żona opowiada jej też o swoim nawróceniu, opowiada o tym, co ją tutaj spotkało, kiedy była w Białymstoku. I ona mówi, że jak się nawróciła i przychodziła tu na spotkania młodzieżowe, i przebywała z Kościołem, to ona mówi, że ona po prostu mogła tu na noc zostawać w soboty, na niedzielę. Po prostu tak chciała być w tym miejscu, tak bardzo kochała zbór, tak bardzo to było dla niej coś niesamowitego, to co odkryła i zmieniło się w jej życiu. Więc tam, gdzie wierzący są entuzjastyczni, nie chodzi o uśmiechanie się, wiecie, są takie metody, że niektórzy mówią uśmiechnij się, to będzie fajnie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiemy, że kiedy myślimy o Kościele, wtedy chce nam się być z tym Kościołem i chce nam się żyć. Tutaj kolejna cecha. Funkcjonalne struktury. Struktury to jest takie słowo, które często nie lubimy. Miałem taką rozmowę z jednym z chłopaków od nas ze zboru, który powiedział, że jak słyszy o strukturach, to już mu się odechciewa. I on myśli, że Kościół to nie jest związany ze strukturami. Ale tak Pan Bóg to zaprojektował wszystko, że każde żywe stworzenie też ma strukturę. No może ameba nie ma struktury, tak? Może to coś, co się tam przelewa i jakoś porusza, nie wiadomo jak. Ale każdy z nas, tak jak Pan Bóg nas stworzył, też ma swoją strukturę. Mamy ręce, mamy oczy, mamy kości, kręgosłup. I kiedy apostoł Paweł mówi o Kościele, mówi właśnie o obrazie ciała, tak? Mówi o tym, że ciało jest obrazem Kościoła. I tutaj taki wniosek, który też wyciągnięto, że służby w zborach najsprawniej działają, jeżeli każda z tych służb ma kierującego nią przywódcę. Że nie jest to tak, że coś tam się gdzieś dzieje, ale wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny. Idąc dalej do przodu. Chyba jakaś literówka. Inspirujące nabożeństwa to kolejna cecha. Ciekawa tak naprawdę. Zauważono, że spośród tych 1000 zborów, które badano, te, które wzrastały, to były zbory, do których ludzie lubili chodzić. Których nabożeństwa czy spotkania z Kościołem inspirowały. Z których nie wychodzili tacy sami, jak wchodzili. Bo można przychodzić w niedzielę z jakimś nastawieniem, z jakąś postawą i wyjść takim samym. I nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy spotykamy się razem, kiedy nabożeństwo, w środę czy w niedzielę, my nie mamy nabożeństw tygodni, więc nie mamy środowych, jest inspirującym przeżyciem. Że kiedy ktoś pyta mnie, co było na nabożeństwie, ja mogę mu opowiedzieć o tym, co Bóg we mnie zmienił, co Bóg zrobił. Mamy taką siostrę u nas w zborze. Ona jest też tutaj z okolic Białegostoku, Walentyna Kowalik, jedna z najstarszych osób w naszym zborze. Jesteśmy zasadniczo, mamy dość niską średnią wieku. I ona opowiada czasem świadectwa na nabożeństwie. I to jest osoba, którą nabożeństwa bardzo inspirują. Ona po nabożeństwie potrafi wyjść, iść po ulicy do domu i śpiewać, także sąsiedzi pytają ją, co się stało. I ona wtedy im opowiada, że była na nabożeństwie. Wiecie, młodzi ludzie u nas tak nie robią, a ona, bycie na nabożeństwie, bycie z Kościołem jest czymś tak inspirującym, że ona nie może nie mówić, tak? Ona nie może, tak potocznie mówiąc, siedzieć cicho. Ona jest tak szczęśliwa i tak rozradowana, że sąsiedzi pytają, pani Walu, co się stało fajnego? Dlaczego pani tak się cieszy? To nie chodzi o to, że sąsiedzi ją traktują jako osobę trochę, która nie do końca wie, co robi, bo jest osobą odpowiedzialną, ma rodzinę, wychowała dzieci, jest już babcią, prababcią, niedługo będzie. Także to jest właśnie to inspirujące nabożeństwo. Ona może z nabożeństwa wyciągnąć to do swojego życia, wziąć do swojego życia, żeby cały tydzień móc funkcjonować dalej. Jeszcze będą dwie czy trzy cechy. Tutaj się pojawia takie dziwne słowo, holistyczne małe grupy. To jest niepolskie słowo, ale mówi o całościowych małych grupach. Okazało się, że większość zborów, które się rozwijają, mają, w tych zborach są grupy domowe, w których wierzący, tak jak tutaj czytamy, wierzący mogą rozmawiać o swoich osobistych problemach. Czyli to nie jest tylko tak, że możemy przyjść, wysłuchać kazania, uśmiechnąć się, powiedzieć dziękuję Ci Panie Boże za to słowo, ale mamy kogoś, z kim możemy się spotkać, z kim możemy się modlić i z kim możemy rozmawiać o bardzo osobistych rzeczach. I ja wiem, że pastor ma taką rolę, że z każdym z was też się spotyka i też rozmawia, ale nie może tego robić z każdym co tydzień, ani nawet co dwa tygodnie. Czy może? Nie może. Nie w tym zborze. Kolejną cechą jakościową to jest ewangelizacja nakierowana na potrzeby. Okazało się, że zbory, które wzrastają, prowadzą działania ewangelizacyjne w ten sposób, że nie patrzą na to, jaki my mamy pomysł na ewangelizację, ale patrzą na to, czego ludzie potrzebują, którzy są wokół nas. Czego ludzie potrzebują, którzy są wokół nas i w jaki sposób do nich dotrzeć. Wiem, że tutaj w zborze też takie u was takie działania są podejmowane. Czy to ze środowiskami dzieci z trudnych rodzin, czy wiem też swego czasu były działania też związane z ludźmi z różnego innego kręgu kulturowego, nie tacy Polacy z Białegostoku, ale gdzieś, gdzie dociera się do ludzi. I też to jest taka ciekawa rzecz. Przypomina mi się takie spotkanie, kiedy próbowaliśmy, jeszcze byłem liderem młodzieżowym wtedy, dawno temu, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, kiedy my dzielimy się Ewangelią z ludźmi, w jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach, a kiedy ludzie szukają Boga. Wiecie, zazwyczaj to były zupełnie inne sytuacje. My dzieliliśmy się z ludźmi na ulicy traktatami, kiedy oni pędzili z jednych zakupów na drugie, a oni szukali Boga wtedy, kiedy mieli problemy życiowe, wtedy, kiedy ktoś im zmarł, wtedy, kiedy stracili pracę. Pytanie, czy wtedy jesteśmy blisko? Czy mamy takie relacje z ludźmi, że jesteśmy blisko? I taka historia jeszcze z jednego zboru, zboru baptystów z Polski. Właściwie dziwna trochę sytuacja, ale kiedy zmarł Jan Paweł II, wielu ludzi w Polsce, dla których był dużym autorytetem, czuli się ludzie zagubieni. I sam słyszałem takie historie i byłem właściwie świadkiem, że ludzie nawet na ulicy, widać było ludzi, którzy mieli bardzo dziwny wyraz twarzy i mówili coś do siebie, co my teraz zrobimy. A w jednym z miast w Polsce młodzi ludzie, którzy przez szkołę języka angielskiego byli zainteresowani też i słyszeli o tym, kim jest Bóg, dla których Jan Paweł II był dużym autorytetem, tak w taki bardzo naturalny sposób kilka tych osób przyszło do zboru, pomimo że nie było żadnych zajęć, tam gdzie jakoś się dobili i powiedzieli, ja wiem, że to jest miejsce, do którego mogę przyjść, kiedy nie wiem, co mam robić, kiedy nie wiem, jakie mam kolejne rzeczy w życiu podjąć, jakie kolejne kroki podjąć. Dla niektórych osób to była naprawdę bardzo taka dramatyczna sytuacja. Wtedy to była okazja, żeby z tymi ludźmi rozmawiać, modlić i powiedzieć, Jan Paweł II umarł, ale Jezus żyje i to Jezus zbawia. Więc pytanie takie, czy koncentrujemy się na potrzebach ludzi niewierzących, czy też na tym, jak my uważamy, że najlepiej im o Bogu opowiedzieć. Chyba jeszcze dwie cechy tylko zostały. Serdeczne relacje i w ramach tych badań były zadawane też różne pytania. Jedno z pytań brzmiało, ile razy w ciągu ostatnich 2 miesięcy zaprosiłeś kogoś ze swojego kościoła na posiłek lub na kawę? I ktoś powie, co to ma za znaczenie? Co to ma znaczenie? Okazało się, że ma. Że znaczenie ma to, czy my się lubimy. Mówicie o tym, że my się kochamy, to my wiemy. Tak? Ale znaczenie ma, czy my się lubimy. Czy my się lubimy? Czy lubimy ze sobą przebywać? I po prostu myślę, że doskonale to wiecie, że bardzo wielu z nas się różni. Ludzie są bardzo różni. Różnimy się wiekiem, różnimy się podejściem do życia, różnimy się poglądami politycznymi, światopoglądem. I pytanie, czy pomimo tych wszystkich różnic się lubimy? Tak jak mówię, mówimy dużo o miłości Bożej i pomimo, że nawet nie zawsze ją czujemy, ja słyszałem takie nauczanie i sam też tak wierzę, że miłość jest raczej decyzją niż tylko odczuciem, że czasem trzeba się decydować kochać, kogo jest trudno kochać, ale te serdeczne relacje to jest właśnie to, czy się lubimy, czy lubimy ze sobą przebywać, czy zapraszasz gości do siebie, czy spędzacie razem czas, czy to jest tylko spotkanie w niedzielę. Więc te zbory, w których były serdeczne relacje, też się sprawnie dobrze rozwijają. O, tu chyba przeskoczymy dalej. A może powiem 2 słowa jeszcze. To jest taki rysunek, którego powinienem pewnie jeszcze z 2 słowa powiedzieć. Wyobraźmy sobie, że te wszystkie cechy, o których mówiłem, mówimy o 8 cechach, ułożymy w taką beczkę, czy kać. I to będą te klepki. I okazało się, że jeżeli jedna z tych cech będzie bardzo słabo wyglądać, to sprawi, że ta woda będzie wyciekać. Jeżeli tą wodą, poziomem wody byłaby ilość uczestników nabożeństw, czy ludzi, którzy uczestniczą w życiu Kościoła, to ta najsłabsza cecha sprawia, że po prostu będzie blokować rozwój Kościoła, nawet jeżeli te będą dość wysoko. I w oparciu o te wyniki, ale o tym będę pewnie mówił za chwilę, w oparciu o te wyniki zbudowano takie badanie, już po zebraniu tych wszystkich danych, badania, które miały dać odpowiedź na to, w którym miejscu znajduje się zbór, na jakim poziomie te wszystkie cechy są. I znam zbory, które uczestniczyły w tych badaniach też w Polsce. Mam nawet wyniki takich profili, mogę wam pokazać i nawet omówić. Nie robimy dzisiaj ankiety, w której będziemy badać taki profil i się na tym stanąć. To jest długi proces, jest mnóstwo pytań i trzeba na to po prostu być przygotowanym. I zbór musi być przygotowany i przywództwo musi być do tego przekonane. Natomiast takie profile były robione. I kluczowe pytanie, to co widzieliśmy tutaj przed chwilą jeszcze, co możemy zrobić my jako członkowie zboru, co może zrobić przywództwo w zborze, żeby zbór się mógł rozwijać? A właściwie jak wyzwolić ten potencjał, który jest w nas, bo o tym już pastor Marcin mówił wcześniej, i też czytaliśmy tutaj na początku, że to Bóg daje wzrost. I ta Boża natura, ona jest. Ona jest. I tym, co Bóg zrobił, nie możemy się zająć. Możemy się zająć tylko tym, co my możemy zrobić. Możemy zająć, czy budujemy relacje między sobą, czy nasza ewangelizacja jest skierowana prawdziwie na potrzeby niewierzących, czy mamy środowisko, w którym możemy mówić o swoich problemach, gdzie są małe grupy, czy nabożeństwa są inspirujące, czy lubimy przebywać ze sobą, czy przywództwo jest umacniające, czy służba wykorzystuje dary. I to są te pytania, co można zrobić. I jeszcze dwa słowa w tej pierwszej części, zanim zakończę. Czym NRK, tu jest tak napisane, ten naturalny rozwój Kościoła, ta koncepcja naturalnego rozwoju Kościoła nie jest na pewno. Na pewno to nie jest coś, co się stanie tak, że jeżeli wypełnimy pewne ankiety, coś tam sobie zapiszemy, to Kościół zacznie się szybko rozwijać. Albo będzie to zastąpi nam duchowe przywództwo. Czy liderzy sobie usiądą, rada zboru, popatrzą? No tak. Wszystko nam tu wyszło z tych grafików. Wiemy, co robić, nie musimy się niczym przejmować. Też nie jest to zastępstwo dla wizji Kościoła, ani też nie pomaga zaprowadzać jedności tam, gdzie są trudności, gdzie są jakieś podziały, ani też nie jest to coś, co zadziała w ciągu tygodnia czy miesiąca. To jest takie głębsze i dłuższe podejście. I zbory, które w Polsce zdecydowały się zastanowić nad tym, naturalnym rozwojem Kościoła, jeszcze powiem dwa słowa o tym, dlaczego on się nazywa naturalny rozwój Kościoła. Dlatego, że tak jak już powiedziałem, wszystko, co Bóg stwarza, cała natura, która nas otacza, ona ma ten potencjał do wzrostu. I nie jest to coś, co jest... są takie książki, może już teraz nie są tak popularne, ale ostatnio też jedna siostra u nas w zborze przyniosła, gdzieś dostała. Trzy klucze do zwycięstwa chrześcijańskiego. Albo cztery kroki do skutecznej ewangelizacji. Nie wiem, pięć zasad modlitwy, tak? I niektórzy tam nawet pozwalali sobie pisać w tych książkach. Jeżeli to zrobisz, na pewno to zadziała, tak? Jeżeli się tak pomodlisz, na pewno będzie taki efekt. I tutaj nikt nie próbuje takiej odpowiedzi dać. Próbujemy się zastanowić, czy te badania próbowały się zastanowić nad tym, co Kościół sam, co może zrobić, my jako ludzie, co możemy zrobić, żeby ten potencjał, który Bóg w nas włożył, żeby ta budowla mogła wzrastać. I jeszcze dwa słowa. Pokażę po przerwie profile kościołów, które były robione w Polsce. To może być ciekawe, powiem kilka słów. To jest też ciekawe, że kiedy Biblia mówi o Kościele, mówi zawsze o takich dwóch aspektach. Takim aspekcie dynamicznym, takim żywym i statycznym, czyli coś, co nam się wydaje nieżywe. Na przykład żywe kamienie. Czy kamienie są żywe? Nie, ja nie widziałem w każdym razie, nie wiem jak w Białymstoku. Ale gdzie indziej kamienie nie są żywe. A Biblia mówi kamienie żywe. Apostoł Paweł o tym pisze. Mówi też budujcie się w dom duchowy. Tak? Czytamy o tym też, że budowla rośnie. Jak budowla rośnie? Budowla jest budowana, tak? Ona sama nie rośnie. Drzewo może rośnie, ale budowla nie rośnie. Budowlą Bożą jesteście. Mówi też, że jesteście rolą Bożą. Biblia nie boi się mówić o Kościele jako o pewnej strukturze, jako o pewnym porządku, jako o pewnym planie. I tutaj, tak jak zazwyczaj w chrześcijaństwie, są dwie skrajności. Jedni mogą powiedzieć, o czym my tu w ogóle mówimy? To jest Boże dzieło, jego się nie da zmierzyć. To są jakieś slajdy, które coś mają pokazać. Ale tak jak już mówiłem, Bóg wkłada strukturę w to, co stwarza. On powołuje przywódców przez zbór, przez Kościół, powołuje pastora, służby się rozwijają, Bóg powołuje ludzi i to wszystko, tak jak tu w budynku mamy strukturę, mamy ławki, żebyśmy się nie pogubili, żebyśmy wszyscy mieli gdzie siedzieć, mamy przejścia między ławkami, żeby dało się przemieścić na odpowiednie miejsce. Tak samo Kościół jest też pewną strukturą. I tą strukturę w jakiś tam sposób można zbadać. Oczywiście niedoskonały, ale zawsze. I to jest jedno podejście, które powie, o czym my to w ogóle mówimy, a drugie podejście może powiedzieć, nie jest w sumie tak bardzo ważne, co Bóg od nas chce. My wiemy, co mamy robić. Mamy swój plan, my mamy takie zasady, my zawsze tak robimy i tak będziemy robić. I to jest też niewłaściwe podejście. Ja ufam, że prawda, ta Boża prawda jest gdzieś po środku, gdzie jest to Boże działanie, którego nie możemy zmierzyć, którego nie możemy zaplanować, Bóg sam je może zaplanować. I jest to nasze działanie, kiedy my możemy stanąć przed Bogiem, jako Kościół, jako ludzie i powiedzieć, Boże, ja chcę być częścią tej budowli. Nie chcę być takiego kolegę, który żartował, ponieważ nie za bardzo chciał mu się nic z Boże robić i myślał sobie, skoro ma być częścią ciała Chrystusowego, to być może jestem, i on mówi, że jest skórka na łokciu, taki szczącym się, że nie pełni żadnej roli, jest po prostu czymś nieważnym. I tak uzasadniał, czy usprawiedliwiał to, że nic nie chciał służyć wcale w zborze. I ja myślę, że kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy czytamy Nowy Testament, nie jesteśmy jakimś naskórkiem na łokciu, nie jesteśmy jakimś niepotrzebną częścią, ale każdy z nas jest potrzebną częścią. Jeszcze na koniec. Nie jest to nic, tak jak tutaj mówiłem, nic jakiegoś magicznego, niesamowitego. Po prostu zbór, w którym te wszystkie cechy są silne, gdzie ludzie się kochają, gdzie lubią się odwiedzać, gdzie ewangelizują, gdzie działają razem. On się rozwija, to jest normalne, że jeżeli my zadbamy o swoją część, o to, co my możemy zrobić, Bóg bez wątpienia troszczy się o swoją część. I teraz bym zakończył tą część, byśmy mieli krótką przerwę, chyba, że są jakieś pytania do tego, co mówiłem. Chyba, że mam jakieś pytania, to może teraz. I będziemy mieli chyba z 10-15 minut przerwy i potem przejdziemy do kolejnej części.